Do redakcji Radia Wisła przyszedł list z Polski. Pan Edi Pyrek, który jest autorem listu, napisał nam, że w Gdyni powstaje Muzeum Emigracji. Pan Edi jest odpowiedzialny za archiwizację i dokumentację do tego muzeum. Po materiały wybiera się z grupą osób do USA i Kanady. I właśnie 30 czerwca pan Pyrek i pan Dariusz Kaczmarek przylecieli do Seattle, a ja spotkałam się z nimi w Domu Polskim i poprosiłam ich o rozmowę na właśnie ten temat. Witam panów w Seattle. Będziemy rozmawiali na temat powstania Muzeum Emigracji. I to jest takie, dla mnie to jest trochę szokujące. Co to w ogóle ma być, Muzeum Emigracji w Polsce? Powiedzcie panowie, kto wymyślił ten projekt powstania tego muzeum? Kto jest włączony w ten projekt i jak wy widzicie, jak to będzie działało w przyszłości? Czy to w ogóle będzie działało?
Przede wszystkim tak, za projektem stoi pan prezydent Szczurek, prezydent Gdyni. Za projektem stoi Agencja Rozwoju Gdyni, która jakby wszystko to składa do kupy. Za projektem stoi wydawnictwo pedagogiczne Operon, które jest jednym z partnerów muzeum. No i za projektem stoją ludzie, którzy się zajmują marketingiem terytorialnym, ludzie, którzy się włączyli w to. Za projektem także stoi polska edycja magazynu i wydawnictwa National Geographic, która objęła patronatem prasowym nasz wyjazd. To jest mniej więcej to, kto stoi za tym projektem. Oczywiście za tym projektem stoi również Ministerstwo Spraw Zagranicznych z panem ministrem Sikorskim. Na pewien sposób stoi nasz rząd, stoi Ministerstwo Kultury i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę trudno powiedzieć dlatego w jednym słowie, dlatego że pod każdy fragment muzeum, pod każdy fragment... No, muzeum jest dużym projektem. I ten projekt ma wielu ojców, wielu partnerów, więc trudno, jak powiedziałem, już powiedzieć to w jednym zdaniu, kto jest odpowiedzialny za cały ten projekt.
Myślicie panowie, że ten projekt ma szansę być zrealizowany, czy zostać zrealizowany?
Więc tak, uważam, że ten projekt ma szansę, dlatego że już bardzo ładnie to rusza. Częściowo budynek dworca morskiego, gdzie ma być muzeum, jest przejmowany. Są wszystkie materiały, papiery zbierane dotyczące tego, co można tam zrobić, czego nie można zrobić, opinie konserwatora zabytków itd., itd. Są włączeni w to już ludzie, którzy zaczęli organizować pierwsze wystawy. Są to wciągnięci właśnie partnerzy, jak wydawnictwo pedagogiczne Operon, jak grupa wydawnicza Operon. Tak, ma to szansę. Może nie będzie to teraz, nie będzie to w ciągu najbliższego pół roku, tym bardziej, że ja jestem za tym, żeby jeździć po świecie, zbierać materiały, wywiady, spotykać się z emigrantami, robić z nimi wywiady, zapisywać te historie, które odchodzą, mówiąc bardzo górnolotnie dla przyszłych pokoleń, zbierać dokumenty. Wrócimy właśnie z Australii, teraz siedzimy przez najbliższe 2,5 miesiąca w Ameryce. Wracamy, lecimy do Ameryki Południowej, skąd wracamy 22 grudnia. Czyli materiały, które mogą być podstawą muzeum, takim początkiem do stworzenia muzeum, dopiero będą w bardzo pierwotny sposób opracowane w lutym 2012 roku. Dlatego mówię, że nie ma szansy, żeby zaczęło się coś dziać w ciągu najbliższego pół roku, bo przez pół roku jeszcze tych materiałów nie będą dowiezione. Czyli tak naprawdę materiały będą właśnie koło lutego 2012 roku, ale z tego co wiem, już na przełomie 2011-2012 mają się pojawić pierwsze wystawy, nie tyle związane do końca z naszą placą, ale z innymi projektami dookoła muzealnymi. Zakłada się, że muzeum powstanie na przełomie 2012-2013 roku, zacznie jakoś działać. Czyli bardziej znając rzeczywistość, powiedziałbym, że bardziej będzie 2013 rok niż 2012 rok. Niemniej no, to jest bardzo duży projekt, jednak muzeum to nie jest spotkanie znajomych, którym się pokazuje slajdy i opowiada się o podróżach. Czyli dlatego to teraz robimy, to jest tworzenie czegoś, czego jeszcze nie ma. I to też na pewien sposób staram się odpowiedzieć na pytanie pani redaktor. Tworząc coś, czego jeszcze nie ma, nigdy nie wiem, jaki będzie efekt. Więc do końca oczywiście nie możemy być pewni, że wszystko się uda tak, jak chcemy, ale zakładamy, że będzie, na pewno będzie inaczej, niż sobie wymyśliliśmy, ale zakładamy, że będzie lepiej niż gorzej. No też dlatego, że właśnie na przykład pojawił się pomysł z grupą wydawniczą Operą, która włączyła się w to, co może pan Darek powie więcej tutaj na ten temat.
No tak, coraz więcej osób mówi, że XXI wiek to jest już właściwie wiek edukacji. My również tak uważamy. Edukację postrzega się w coraz innych aspektach. A to, co zdarzyło się w Polsce lat temu 50, 100 czy 150, na pewno jest edukacją. Młode pokolenia coraz rzadziej mają styczność ze swoimi dziadkami, pradziadkami, którzy wyemigrowali z kraju. Są zajęte swoimi sprawami. No i na pewno takie miejsce, w którym można to wszystko zebrać, można przekazać polskim szkołom, można na tej podstawie robić lekcje, byłoby bardzo ciekawą inicjatywą i właśnie tym chcemy się zająć, tym chcemy pomagać.
Czyli edukacyjny system poprzez poznawanie losów emigracji. Jest to jeden ze sposobów uczenia historii naszej współczesnej młodzieży polskiej, tak?
Tak, dokładnie tak. To jeden z lepszych sposobów, ponieważ nie ma nic lepszego niż bezpośredni przekaz. Jeśli nie od tych, którzy wyemigrowali, to od ich potomków, którzy mieli styczność z tymi osobami, którzy mają pamiątki, którymi mogą się podzielić, mają relacje. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy materiał.
Rozumiem, że przyjechaliście panowie w tej chwili po to tutaj, żeby zebrać materiały, a przynajmniej część materiałów do tego muzeum. Materiałów, które będą pokazywane i wizualnie, i materiałów, które poprzez wywiady, poprzez pokazywanie wizualne, poprzez rozmowy z ludźmi. Macie na to 2 miesiące?
2,5.
2,5, no to nie jest trochę mało?
Oczywiście, że jest. W idealnym świecie nie byłoby tutaj tak małej grupki tak naprawdę nas, tylko byłoby to 50, 100 albo 200 osób, które miałyby na to kilka lat i kilkaset albo kilka milionów dolarów.
No właśnie, niestety, właśnie. Jak to chodzi?
Niestety ten idealny świat jest troszeczkę gdzie indziej. No. Akurat tak się zdarza, że za każdym razem jak się gdzie znajdujemy, to ten idealny świat wydaje się albo przed nami, albo za nami. Prawdopodobnie idealny świat istnieje, pod nie występuje pod naszą szerokością geograficzną, jako że występuje świat rzeczywisty pod naszą szerokością geograficzną, więc niestety mówiąc brutalnie, jest jak jest. To znaczy mamy do wyboru, albo nie będziemy tego robili, albo zrobimy to w ten sposób, jak się da zrobić. Nie da się stworzyć obiektywnego obrazu polskiej emigracji, bo czegoś takiego jak obiektywny obraz polskiej emigracji nie istnieje. Ponieważ cechą charakterystyczną ludzkiej pamięci jest to, że ona ewoluuje. Pamięć, to co myślimy o przeszłości, nie jest prawdziwe. Nam się wydaje, że jakieś rzeczy tak, to na pewno się zdarzyło. Jeżeli byśmy sprawdzili, się okazało, że nie, że na naszą przeszłość wpływają filmy, które obejrzeliśmy, książki, które przeczytaliśmy, historię, albo to, że my o komuś opowiadaliśmy tą historię, ją troszeczkę zmienialiśmy. Czyli raz, nie istnieje obiektywna...
Nie ma dokumentacji.
Nie ma dokumentacji, nie ma obiektywnego zapisu przeszłości. Nie ma...
Mówimy o początkach emigracji.
Tak, tak. I także, ale także te historie, tych ludzi, których spotkamy, również to, co oni opowiadają, to są ich subiektywne postrzeganie świata. Już byliśmy w Australii, tam rozmawialiśmy z polskimi imigrantami. Interesujące było to, że ci ludzie opowiadali o Polsce, której ja kompletnie nie znam. Opowiadali o Polsce, w której, nawet jak oni byli w tej Polsce jeszcze niedawno, bo wrócili, obejrzeli i opowiadają mi o swoich doświadczeniach z Polski, to jest inna Polska niż którą ja znam. Bo to jest ich Polska. Oni oglądają przez swoje doświadczenia, przez swoje oczy. I teraz...
No ale czas był również inny.
Ale zgadzam się, całkowicie był czas inny. I jeszcze raz wrócę do tego. Nie ma szansy zrobić obiektywnego obrazu polskiej imigracji. To, co możemy zrobić, to zrobić na bardzo subiektywny niestety ten obraz, czyli trafiamy na tych ludzi, na których możemy trafić w danym momencie, którzy się znajdują tam, gdzie my się znajdujemy. To niestety brzmi trochę idiotycznie, ale na przykład mieliśmy taki przykład z synem z nieprawego łoża Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Konstantego Gałczyńskiego, który mieszka w Darwin w Australii. I byliśmy z nim umówieni, fantastyczna historia, piękny człowiek, piękna historia, ponieważ jego pierwsza żona nie wiedziała o drugiej żonie, druga żona nie wiedziała o pierwszej żonie. Piękna, typowa polska historia. Niestety Konstanty, z którym się mieliśmy spotkać, zabrała wnuczka, wykupiła mu wycieczkę do Wietnamu. Jak przyjechaliśmy się, okazało, że Konstanty Gałczyński, syn Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, jest w Wietnamie, kiedy my jesteśmy w Darwin. No i teraz jest pytanie, czy mam za nim lecieć do Wietnamu? No niestety nie mogę za nim polecieć do Wietnamu. Mieliśmy się spotkać, zresztą mam nadzieję, że dojdzie do spotkania, bardzo na tym zależało, z Cezarym Skubiszewskim, który jest największym twórcą, kompozytorem muzyki filmowej w Australii, a jednocześnie jest polskim weterynarzem z Warszawy. No i niestety w tym czasie, kiedy ja byłem w Australii, to on siedział w Brazylii. No i teraz jest, w jaki sposób miałem stworzyć obiektywny obraz? Ja musiałbym za tymi wszystkimi ludźmi lecieć, latać, spotykać ich. Nie ma. Niestety rzeczywistość jest taka, spotykamy się z tymi ludźmi, z którymi mamy się spotkać w danym momencie. Ponieważ jeżeli nie ma możliwości stworzenia idealnego świata i nie ma możliwości stworzenia obiektywnego muzeum, jedna rzecz, która nam to zostaje, to polegać na tym, że spotkamy tych ludzi, których mamy spotkać.
Czy chcecie podzielić to na poszczególne takie fale emigracyjne, lata emigracyjne, czy po prostu tak jak...
Cały czas na tym pracujemy, dlatego że koncepcja muzeum, o których ludzie, te muzeum, o których ja, pani i tutaj wszyscy na tej sali, do których chodziliśmy, to są kompletnie inne muzea niż te, które będą za 5, za 10 lat. I teraz jest tak, kiedyś w muzeum opowiadało się historię w miarę sposób linearny. To było to, początek, rozwinięcie, zakończenie, prawda? Tak to wyglądało i tak wyglądało. Teraz najczęściej tworząc muzeum nie tyle myśli się o
zachowaniu
chronologii, tylko o emocjach. O efekcie emocjonalnym, który chcemy wywołać w odbiorcy. O historii, którą chcemy opowiedzieć.
Czyli marketing, hej! Powiedziałabym tak.
A tak? Tak, dlatego też na przykład oprócz tego, że jeździmy i oprócz tego, że teraz jedziemy i zbieramy materiały, archiwizujemy materiały dla muzeum, to jednocześnie zbieramy materiały dla książki, dla National Geographic, która będzie opowiadała o naszej historii, a w rzeczywistości będzie opowiadała już o historii polskich emigrantów, będzie promowała muzeum, którego jeszcze nie ma, które powstanie mniej więcej w tym samym czasie, kiedy wyjdzie książka.
Czyli książka wcześniej.
Zobaczymy, jak to będzie, kiedy tak naprawdę zacznie to jest. Mniej więcej to będzie ten sam okres. Czyli mniej więcej książka prawdopodobnie wyprzedzi powstanie muzeum, następnie będzie muzeum. Do tego będą artykuły, które będą jeszcze wcześniej, zanim powstanie muzeum. Tak, to jest marketing. A czym jest marketing? Marketing jest opowiadaniem historii. Marketing jest, można powiedzieć, że okej, sprzedajemy coś, czego ludzie nie chcą kupić, ale a z drugiej strony pomagamy ludziom zrozumieć, jakie mają potrzeby w danym momencie i co istnieje. Musimy zawiadomić ludzi o tym, że takie muzeum istnieje. A jak mamy to zrobić bez marketingu? Niestety skończyły się czasy. Niestety skończyły się czasy. Ja całkowicie mówię to szczerze i z pełnym przekonaniem, kiedy nie trzeba było czegoś reklamować. Teraz niestety trzeba reklamować. No i my musimy to zrobić. Musimy, a musi być muzeum ciekawe. Nie może być muzeum nudne. Zmieniły się czasy. Proszę zobaczyć, jak teraz ludzie zbierają informacje. My korzystaliśmy z książek zbierając informacje. Młodzi ludzie teraz korzystają z internetu. My, żeby się dowiedzieć, co było na końcu książki, musieliśmy przeczytać całą lalkę albo w poszukiwaniu straconego czasu.
I co? I to było złe?
Nie, nie mówię, że złe. Było inne. To jest pytanie, czy kiedyś było złe to, że ludzie jeździli kiedyś końmi, a teraz samochodami? Było inne. Kiedyś, jak się przeczyta artykuły dotyczące początku XX wieku, przełomu XIX-XX wieku dotyczące Paryża, to były ogromne obawy, że końskie gówno tak zapcha ulicę w ciągu najbliższych 20 lat, że Paryż będzie niemożliwy do przejechania. I nagle wymyślili samochód.
Świat się dlatego?
Prawdopodobnie niektórzy twierdzą, że dlatego, żeby zadbać się o konie. Ale reasumując jakby, to nie jest złe. Po
nie,
prostu
nie
świat
złe,
się
tylko...
zmienia. Młodzi ludzie zbierają inaczej informacje.
Ale czy zmienia się na plus czy na minus?
Czytałem, kiedyś pamiętam, zachwyciłem się czytając dialogi Platona. Mhm. I jak przeczytałem te dialogi Platona, czyli to już parę tysięcy lat temu ładnych, to było coś pięknego napisane. Platon narzekał na współczesną młodzież. Mówi, za naszych czasów było całkiem inaczej. Ludzie nie traktują, nie szanują starszych, niczego się nie uczą, są rozpuszczeni i tak dalej. To pisał Platon.
Patrzcie, jak historia się powtarza. Co?
Cały czas. Wiesz, ciągle tak. My starsi nie rozumiemy młodszych. Ale tak, a jest to samo. Moja mama nie rozumie mnie, ja nie rozumiem mojej mamy, a moja mama prawdopodobnie nie rozumie.
I pani będzie rozumiała swojego dziecka.
Ależ oczywiście, że tak. I teraz jest pytanie, dla kogo robię muzeum? Dla siebie czy dla mojego dziecka? Robię dla mojego dziecka. Robię dla mojego syna i dla jego syna ten muzeum. Nie robię dla siebie. I ten muzeum ma być dostosowany do tych, którzy do tego muzeum będą przychodzić.
Czas.
To muzeum nie jest dla pani i nie jest dla emigrantów. Nie. Ono jest dla tych,
którzy
nie mają szansy się z wami spotkać i porozmawiać i poznać tą historię naprawdę jaka była.
No właśnie.
Wasze historie, wasze opowieści stworzą to, wasze opowieści są niezbędne do zrozumienia świata. Wy jesteście przewodnikami dla tych młodych ludzi, jak wyglądała polska emigracja, jak wyglądała historia. I to jest wasza praca. A jak zostanie to sprzedane, jak zostanie to odczytane, to już nie będzie zależało ani od was, ani ode mnie. To będzie zależało od tych, którzy będą chcieli to usłyszeć. I albo oni przyjdą do muzeum, bo będzie mówione i pokazywane ich językiem, a nie naszym, albo nie przyjdą. Więc wasze historie będą stworzone dla przyszłych i dla nich przetworzone. Dlatego jak będzie to muzeum wyglądało, jak to będzie chronologicznie, nie wiem. Tak naprawdę jeszcze tego nikt nie wie.
Podoba mi się pana pomysł. Podoba mi się to, co pan powiedział przed chwilą. Gratuluję.
Ale no i cóż,
i życzę panu, żeby się to wszystko spełniło. Jak najbardziej. I jeżeli chce pan wykorzystać nasze radio polonijne, internetowe, Radio Wisła, służymy, jesteśmy do dyspozycji, a w tej chwili jeszcze raz gratuluję panu i życzę, żeby pan jak najwięcej zebrał fantastycznych materiałów. Dziękuję bardzo.
I chciałbym poprosić, jeśli można wykorzystać na chwilę, szanowną panią, poprosić jeszcze słuchaczy o to, że jeżeli macie jakieś dokumenty, które chcecie przekazać do muzeum, jeżeli macie jakieś historie, które możecie zapisać, bo niestety nas nie będzie, a to zależy tylko od was, bo to jest wasze muzeum, a nie nasze muzeum. Jeżeli chcecie w jakiś sposób te historie zapisać, jeżeli chcecie jakieś przekazać jakieś dokumenty, zdjęcia, archiwa, pamiątki, czekamy. Bo albo to będzie w tym muzeum i za 100-200 lat dzieci będą się uczyły, przyszłe pokolenia Polaków będą się uczyły o was, o waszym życiu w tym muzeum, albo po prostu to odejdzie. Bo taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. Jeszcze wasze dzieci się będą interesowały waszymi historiami, wasze wnuki bardzo mało. Wasze prawnuki praktycznie nie. Bo taka jest rzeczywistość. Bo dzieci patrzą do przodu, a nie do tyłu.
Ale miejmy nadzieję, że świat nie skończy się w 2012 roku i że to muzeum naprawdę będzie miało szansę egzystencji trochę dłużej niż w 2012 roku.
Bardzo fajne doświadczenie już na koniec, jakby związane troszeczkę z 2012 rokiem w Londynie na lotnisku. Pamiętasz, Darku, świątynia różnych wyznań na lotnisku, żeby można było się pomodlić. I była piękny napis, świątynia różnych wyznań, żeby można było wejść, tylko że tam, gdzie była strzałka, to był ogromny sklep z czekoladą. A obok tego był sklep pod nazwą Świat 2012 roku.
I zastanawialiśmy się, czy to jest przejście przez sklep z czekoladą do świątyni, czy też świątynia została zamieniona na sklep z czekoladą.
A obok postawiono sklep z 2012 roku. Widocznie doszli do wniosku, że na pewno świat się skończy w 2012 roku. Jedynie co nam zostało, to się objeść czekoladą.
Panie Edwardzie, życzę panu naprawdę fantastycznych materiałów i bardzo, bardzo bym chciała, żeby to muzeum spełniło tę rolę, o której pan tutaj powiedział.
Dziękuję.
A Radio Wisła obiecuje, że umieścimy wszystkie informacje na temat tego muzeum i będziemy wam pomagać.
Dziękuję bardzo.